Witam Was bardzo serdecznie i muszę powiedzieć, że rzadko to się zdarza, aby nie było żadnych ogłoszeń. Ja dzisiaj nie mam żadnych ogłoszeń, chyba że ktoś z sali ma jakieś ogłoszenia. Szkółka? Zimowisko, z zimowiskiem związane jakieś ogłoszenia? Nie ma. A więc widzicie, nie mamy żadnych ogłoszeń, więc w związku z tym możemy już od razu przejść do zwiastowania, do rozważania Bożego Słowa. Przypomnę, że w ostatni wtorek, a więc ostatnią godzinę biblijną, poświęciliśmy prawie w całości sylwetce Lota. Nie ze względu na to, że figuruje on wśród bohaterów wiary, ale dlatego, że był bratankiem męża wiary, jakim jest Abraham, za jakiego uważany jest Abraham. A dziś przyjrzymy się jego żonie, a więc żonie Lota. I od razu na wstępie trzeba przyznać, że jest to postać bardzo tajemnicza, dość tajemnicza. No bo pomyślcie, nie wiadomo nawet, jakie miała imię. No jak się nazywała żona Lota? Nie wiadomo. Jest tylko napisane raz po raz, że była żoną Lota, ale jakie miała imię, tego Biblia nie mówi. Nie mówi też Biblia, kim byli jej rodzice, z jakiego rodu pochodziła. Także to Biblia przemilcza. A więc w zasadzie Biblia nie kieruje, nie przekazuje nam żadnych szczegółów na temat żony Lota. I w związku z tym powiedziałem, że była to, że jest to postać dość tajemnicza. I chcielibyśmy dzisiaj przyjrzeć się tej właśnie postaci. Dlaczego tej właśnie postaci? Dlatego choćby, iż Biblia nam nakazuje, abyśmy pamiętali o żonie Lota. Proszę otwórzcie, czytane to zresztą było stosunkowo niedawno, proszę otwórzcie Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 17, Wiersz 32. Rozdział 17, wiersz 32, strona 1122. I Duch Święty przez Ewangelistę Łukasza powiada tak. Wspomnijcie żonę Lota. Albo inaczej, wspominajcie żonę Lota. Nowsze tłumaczenie powiada, pamiętajcie, co się stało z żoną Lota. A więc Biblia nakazuje nam, żebyśmy o tej tajemniczej postaci pamiętali. Nie tylko o niej pamiętali, ale od czasu do czasu także ją wspominali. I muszę powiedzieć, że ilekroć razy napotykam się na ten fragment Ewangelii Łukaszowej, to zawsze muszę się zastanowić zamyśleć. Dlaczego mamy wspominać, dlaczego mamy pamiętać o żonie Lota? Przecież na stronicach Biblii jest wiele wspaniałych kobiet, doprawdy wiele, choćby Sara, małżonka Abrahama. A więc dlaczego jej nie mamy wspominać? Dlaczego Biblia nie nakazuje nam nigdzie, że mamy pamiętać o Sarze i wspominać żonę Abrahama Sarę? Dlaczego Biblia nie mówi, że mamy wspominać Rebekę? Dlaczego Biblia nie mówi, że mamy pamiętać o siostrze Mojżesza, szlachetnej Miriam, która nie ulękła się rozkazu królewskiego i uratowała swojego brata Mojżesza? Dlaczego Biblia nie mówi, że o niej mamy pamiętać i ją wspominać? Albo dlaczego Biblia nie nakazuje, że powinniśmy wspominać Deborę, kobietę, która była odważniejsza niż mężczyzna? Dlaczego nie mamy ją, prorokinię Deborę, wspominać? No, nawet Biblia nie mówi, że mamy wspominać Marię, matkę Pana Jezusa. A przecież ta kobieta zrobiła tak wiele, naraziła nawet swoje życie, by wydać na świat Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Ale mimo to Biblia nie mówi, że mamy wspominać Marię ze względu na to, co uczyniła. Dlaczego nie mamy wspominać Anny, prorokini, o której tak niedawno mówiliśmy? Dlaczego nie mamy wspominać, załóżmy, współpracownic apostoła Pawła, Ewodyi i Syntychy? I przecież ileż więcej kobiet występuje na stronicach Biblii, bohaterek wiary, szlachetnych postaci. A o żadnej z nich Biblia nie mówi, że mamy ją wspominać. Mówi natomiast, że mamy wspominać żonę Lota. Czymżeż sobie ona zasłużyła na to, żeby wszystkie pokolenia czytające Pismo Święte natykały się, czy spotykały ten właśnie fragment mówiący o tym, że mamy wspominać żonę Lota. Skoro Pan Jezus mówi, że mamy wspominać żonę Lota, to nie możemy pominąć tej postaci i w związku z tym dzisiaj wieczorem będziemy mówić o żonie Lota. I na wstępie zadajmy sobie pytanie, kim była ta kobieta, którą Biblia nakazuje nam, abyśmy ją wspominali. Kim była ta kobieta? Z całą pewnością była mieszkanką Sodomy, grzesznego miasta, o którym mówiliśmy. I być może jej życie, jako że mieszkała w Sodomie, niewiele odbiegało od życia wielu mieszkańców Sodomy i Gomory, a więc niewiele jej życie odbiegało od życia jej ziomków. I oto jednego dnia do Sodomy przyszedł pewien nieznajomy człowiek, który swoją postawą odróżniał się od wszystkich innych mężczyzn Sodomy. Nie brał zapewne udziału w orgiach i w dewiacjach, jakie miały miejsce w Sodomie i w Gomorze. Nie muszę wam chyba tłumaczyć, kogo mam na myśli. Tym człowiekiem, który niespodziewanie jednego dnia przybył do Sodomy, był oczywiście i Lot. Tak się złożyło, że ten właśnie mężczyzna, Lot, akurat jej się oświadczył. I ona te oświadczyny przyjęła i w ten oto sposób została żoną Lota. Nie znamy, jak powiedziałem, jej imienia, nie znamy, z jakiego rodu się wywodziła, ale została żoną Lota. I co było dalej? Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej tej postaci, skoro ją mamy wspominać. Co było dalej? Po jakimś czasie w ich małżeństwie przyszły na świat dwie córki. Zdumiewające, że także ich imion nie znamy. Pozostają przez cały czas anonimowe. Nie wiemy, jak nazywały się córki Lota. Jednego dnia, kiedy już córki były dorosłe, a więc po jakimś czasie ich małżeństwa, jednego dnia pod wieczór jej mąż przyprowadził do domu niezapowiadanych dwóch gości. Ale kiedy ci dwaj weszli do domu, o czym mówiliśmy poprzednim razem, niebawem całe miasto, począwszy od najmłodszych, a skończywszy na najstarszych, zgromadziło się u drzwi ich domu, tam gdzie mieszkali. Zgromadzili się, jak wiecie, w celach niegodziwych. I doszło do szamotaniny, jak wiecie, między zebranym tłumem a Lotem, który nie chciał wyprowadzić na pohańbienie swoich gości, tych dwóch, którzy weszli do jego domu. I wtedy żona Lota zobaczyła coś nadzwyczajnego. Zobaczyła cud, jaki się wydarzył. Bo oto w pewnym momencie ci dwaj, którymi byli aniołowie, zarazili ślepotą wszystkich tych, którzy przybyli, aby ich zhańbić. I powiada Boże Słowo w 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że wszyscy oślepli i potykając się i idąc jak ślepcy odchodzili od domu Lota. I zaraz potem ta kobieta usłyszała, dowiedziała się, że ona, że jej mąż, że jej córki, a także ci, którzy byli zaręczeni z jej córkami, a więc kandydaci na zięciów, że muszą w pośpiechu opuścić Sodomę, bo miasto to ze względu na jego niegodziwość ma być spalone. A więc spaść ma ogień z nieba i osądzić to grzeszne miasto. I co dalej o niej czytamy? Dalej czytamy o niej, dowiadujemy się o niej, że owszem, w początkowej fazie uchwycona za rękę, zresztą podobnie jak Lot, zresztą podobnie jak jej dwie córki, uchwycona za ręce tych dwóch gości, aniołów, dopowiedzmy, wyszła. Wyszła niejako zmuszona tą presją aniołów, wyszła z Sodomy. Ale gdy wyszła i przebyła pewien odcinek drogi, trudno powiedzieć jaki, jak długi odcinek drogi, być może żal się jej zrobiło. Żal się jej zrobiło rodziców, którzy pozostali. Taka też ewentualność mogła zaistnieć. A więc żal się jej zrobiło rodziców, krewnych, sąsiadów. Żal się jej zrobiło przyjaciół, których pozostawiła, a może swojego majątku, który pozostawiła, domu. A może żal się jej zrobiło całej Sodomy, tego miasta wielkiego. I w pewnym momencie ten żal, ta tęsknota za tym, co opuściła, co pozostawiła, przemogła ją. Przemogła ją do tego stopnia, że wbrew zakazowi, aby się nie odwracać, odwróciła się. A kiedy się odwróciła, czytamy w Biblii, że zamieniła się, stała się słupem soli. I przez to, co się stało z żoną Lota, stała się ona reprezentantką, przedstawicielką tych wszystkich, którzy wyszli, wyprowadzeni przez łaskę Bożą z tego świata, przeszli jakiś odcinek gorliwości za Panem, ale potem nagle się z jakichś powodów, być może z powodu atrakcyjności, jaką pozostawili za sobą, a więc świata, być może z innych powodów, idąc, prowadzeni łaską Bożą, nagle się odwracają, tak jak odwróciła się żona Lota. I że tacy ludzie są, to mówi nawet o tym apostoł Piotr. W drugim liście Piotra, w rozdziale drugim od wiersza 20 jest tak napisane. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się z brudów świata, a więc powiedzmy w przenośni, wyszli z Sodomy, lecz potem znowu w niej uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się w nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. A więc zapowiada apostoł Piotr, że takie możliwości istniały i istnieją. I właśnie żona Lota powszechnie jest uważana za wzorzec, za synonim takiego właśnie postępowania, że ktoś wyszedł, ale uciechy, atrakcje, to brzęczenie, ten wrzask świata ciągle pozostaje w jego uszach, nęci go i w pewnym momencie odwraca się. W pewnym momencie odwracając się, zamienia się jednocześnie w słup soli. Powiedzieliśmy poprzednim razem i dzisiaj chciałbym to również zasygnalizować, że żona Lota wyszła z Sodomy, ale nie Sodoma nie wyszła z niej. Ona fizycznie, cieleśnie wyszła z Sodomy, ale Sodoma pozostała w niej. To wszystko, co czyniono w Sodomie, pozostało w niej. I w pewnym momencie pragnienie tego, co pozostawiła, sprawiło, że się odwróciła, zamieniając się w słup soli. I teraz, kochani, trzeba by było zastanowić się. Trzeba by było odpowiedzieć na jedno także bardzo, bardzo ważne pytanie. Jakim to ludziom Chrystus nakazuje, aby zważali, aby wspominali żonę Lota? Do jakich to ludzi, do jakiego pokolenia ludzi Pan Jezus mówi, wspominajcie, pamiętajcie o żonie Lota? Chcielibyśmy odwożyć więc jeszcze raz ten 17 rozdział Ewangelii Łukasza, aby zobaczyć, do jakich to ludzi Pan kieruje ten nakaz, aby wspominali żonę Lota. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, jaka to grupa ludzi, jacy to ludzie mają wspominać żonę Lota, musielibyśmy czytać od wiersza 20. 17 rozdział, czytajmy od wiersza 20. I oto czytamy od wiersza 20 tak. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi doszczególnie. Ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tu, oto tam, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać, a kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego: gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich: gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Wróćmy do wiersza pierwszego, który czytaliśmy, a więc do wiersza 20. W wierszu 20 czytaliśmy, że faryzeusze zapytali Pana Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Królestwo Niebios. I od 21 wiersza Pan Jezus wyjaśnia, co się będzie działo, zanim nadejdzie Królestwo Niebios. I najpierw powiedział, że zanim nadejdzie Królestwo Niebios, to nastaną dni takie, jakie były za czasów Noego. A więc ludzie będą zatroskani przede wszystkim o to, co cielesne. Bo, kochani, jeść to przecież nie grzech. Trudno by było jedzenie zakwalifikować do grzechu, chyba że jest to obżarstwo. No, ale ta granica między obżarstwem a jedzeniem jest trudna do uchwycenia. Bo dla jednego jeden talerz zupy to jest obżarstwo, dla drugiego jeden talerz zupy to jest ledwie wstęp do jedzenia. No więc trudno jest tu wymierzyć, ustanowić jakąś granicę. Jedzenie nie jest grzechem. Podobnie picie nie jest grzechem. Picie w sensie spożywanie napojów, nie mówię o upijaniu się. Absolutnie nie możemy powiedzieć, że wychodzenie za mąż albo ożenienie się jest grzechem. Przecież wręcz Biblia to nakazuje. Biblia nakazuje, jak czytaliśmy, powierzył Bóg Adamowi i Ewie także zadanie prokreacji, rozmnażania się. Bóg zobaczył, że źle jest Adamowi samemu, dlatego przyprowadził mu Ewę i wtedy stała się jego małżonką. I wtedy mogły się urodzić dzieci. A więc ani jedzenie nie jest czymś, co można by było zakwalifikować do grzechu, ani picie, ani żenienie się. Ale problem polega na tym, że to się stało celem samo w sobie. Że to był główny cel, któremu się między innymi pokolenie czasów Noego poświęcało. Oni na nic innego nie mieli czasu, na niczym innym się nie koncentrowali, tylko jeść, zarobkować, aby jeść. A więc, jak powiada apostoł Paweł, brzuch stał się ich Bogiem. I ten Bóg pochłaniał cały czas, ich czas. Oni nie mieli czasu na to, żeby myśleć, pomyśleć o tym, co w górze, ale cały czas myśleli, skoncentrowani byli tylko na tym, co jest tutaj na ziemi. Podobnie również i jeśli chodzi o małżeństwo, o żeniaczkę i o wychodzenie za mąż. To się stało obsesją, a więc tylko o tym myśleli, to ich, że tak powiem, pochłaniało. Starsze być może kobiety zamartwiały się, że już czas, aby wyjść za mąż, a one jeszcze ciągle są pannami. Być może mężczyźni z kolei byli pełni zatroskania, troszcząc się o to, żeby się tylko ożenić. A więc to ich zdominowało. Stali się niewolnikami tych właśnie rzeczy. I to jest złe, jeśli to nas pochłania, jeśli to się staje celem naszego życia. Bo jak powiedziałem, ani jeść, ani pić, ani żenić się, ani za mąż wychodzić nie jest czymś grzesznym. Grzesznym staje się wtedy, kiedy to nas bierze w posiadanie. Kiedy my nad tym tracimy kontrolę. Kiedy to się staje, jakbyśmy powiedzieli, obsesją. O niczym innym nie potrafimy myśleć, o niczym innym nie potrafimy mówić. Na nic innego czasu nie mamy. To się staje bóstwem naszego życia. No i tak się właśnie działo przed potopem. Oprócz tego były tam jeszcze bardziej ohydne grzechy, jak pamiętacie. Były one tak straszliwe, że aż do nieba sięgały. I w tej sytuacji Bóg postanowił osądzić pokolenie czasów Noego. I nastał potop. Ale chciałbym zauważyć, co jest bardzo ważne, że zanim nastał potop, to był człowiek, którego Bóg uprzedził, że nastanie potop. I Bóg mu powiedział, co ma zrobić, aby ta tragedia nie spotkała jego i nie spotkała jego rodziny. Tym człowiekiem, którego Bóg uprzedził zdecydowanie wcześniej, zanim nastał potop, był ktoś, kto chodził z Bogiem. Kto oprócz tego, że też musiał jeść, Oprócz tego, że też musiał pić, w tym sensie, a więc napoje, że się ożenił, że miał przecież synów. Oprócz tego jeszcze także swoje myśli kierował ku górze. Dlatego Biblia mówi, że Noe chodził z Bogiem. Byłoby czymś niewłaściwym, gdybyśmy byli na łasce czyjegoś talerza. I gdybyśmy mówili, wiesz co, ja tylko myślę o tym, co w górze. Ja tylko myślę i przygotowuję się na przyjście Pana, na to, żeby Pan przyszedł. To byłoby niewłaściwe, bo Biblia powiada, kto nie pracuje, ten niechaj też nie je. Dzisiaj niestety tak się dzieje, że narobiło się tylu żebraków, tylu bezrobotnych, tylu bezdomnych, ale to najczęściej dlatego, że są takimi z wyboru, bo mają lewe ręce do roboty, nie chce im się pracować. I niech mi nikt nie tłumaczy, że nie ma pracy. Nie ma pracy dla tych, którzy nie chcą pracować. Natomiast ci, którzy chcą pracować, zawsze jakąś pracę znajdą. Czasem wstyd, doprawdy wstyd. I niekiedy, czy w pociągu, czy na dworcu kolejowym, muszę powiedzieć młodemu człowiekowi, tobie nie wstyd żebrać? Tobie nie wstyd żebrać? Bo to są 18-20-latkowie, którzy chodzą i żebrzą. I chodzą i żebrzą po dworcu centralnym w Warszawie, po dworcu wschodnim w Warszawie, po pociągu, który stoi na peronie. Patrzę na takiego młodzika i niekiedy powiedziałem, słuchaj, wstydź się, hańba, że ty, młody człowiek, żebrzesz od tych rencistów. Chcę, żeby ci biedni renciści albo ci, którzy są już na emeryturach, wspomagali cię, a weźże się za jakąś robotę. A więc nie można w ten sposób traktować sprawy, ponieważ Biblia mówi, że ci tam za czasów Noego za bardzo byli pochłonięci sprawami zewnętrznymi, a więc ja tego będę unikał, będę się koncentrował tylko na chodzeniu z Bogiem. Na chodzeniu z Bogiem. Nie, tu musi być równowaga. Tyle, ile potrzeba. Na tyle, żeby to nas nie spochłonęło, mamy pracować, mamy zarobkować, ale z drugiej strony mamy także chodzić z Bogiem, tak jak to zrobił Noe. I w pewnym momencie Bóg uprzedził Noego, słuchaj Noe, to i to przyjdzie na świat. No i wtedy, zanim nastał potop, wcześniej Noe wszedł do arki. Gdy Noe wszedł do arki, a więc gdy był już w bezpiecznym miejscu, nastał potop. Dlaczego tak akcentuję ten moment? Dlatego, że podobna rzecz miała miejsce w Sodomie i Gomorze, o czym mówi wiersz 28 i 29. Za dni Lota również tak było. Jedli, pili, kupowali, to słowo doszło, tam go nie było wcześniej, sprzedawali, szczepili, budowali, a więc te słowa doszły, te czynności doszły, te czasowniki doszły, ich nie było za czasów Noego, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że zanim ogień spadł na Sodomę i Gomorę, najpierw Bóg musiał wyprowadzić, niejako wyprowadził Lota. I tam wyraźnie czytamy, w 19 rozdziale, że nie mogę osądzić Sodomy i Gomory, dopóki ty nie wyjdziesz z Sodomy i Gomory. Dopóki ty stamtąd nie wyjdziesz, Sodoma i Gomora nie może być osądzona. A więc najpierw Bóg wyprowadził Lota, całą jego rodzinę, a dopiero potem osądził Sodomę i Gomorę. I to nam ma coś ważnego do powiedzenia. Bo dalej Pan Jezus opuszcza mówienie, informacje o zarówno czasach Noego, jak i czasach Lota, a przechodzi do czegoś, co nas bezpośrednio dotyka. No bo wiadomości o czasach Noego przyjmujemy jako informacje. No bo wiadomości o Locie przyjmujemy jako informacje. Tak było. Ale dalej Pan Jezus, kiedy mówi już jak gdyby kierując słowo do nas. I właśnie wtedy zwraca się do nas, pamiętajcie na żonę Lota. pamiętajcie na żonę Lota. I zaczyna mówić o czym? O swoim powtórnym przyjściu. Mówi, że przyjdzie jak błyskawica, która rozświetla mroki. Przyjdzie jak błyskawica. No i wtedy, powiada Pan Jezus, będą miały takie oto miejsce wydarzenia, kiedy On przyjdzie, że jakaś część ludzi zostanie zabrana, a jakaś część pozostanie. Jakaś część zostanie zabrana, a jakaś część pozostanie. I gdybyśmy zapytali, kto pozostanie, jacy ludzie pozostaną, a jacy ludzie zostaną zabrani. I znowu moglibyśmy tu przywołać Lota i jego żonę. Lot nie oglądał się, szedł, kiedy go Pan prowadził, kiedy go aniołowie prowadzili. Natomiast żona Lota się odwróciła, żona Lota obejrzała się wstecz i zamieniła się w słup soli. Kto więc zostanie? Chciałoby się powiedzieć tak, zostaną ci ludzie, zostaną ci ludzie, tacy wierzący, którzy podjęli decyzję, nawet w swoim czasie podjęli decyzję, że będą wierzącymi. Podjęli decyzję, że się ochrzczą. W ten sposób potwierdzając swoją wiarę, chrzcząc się. Pozostaną ci, którzy nawet chodzili do zboru. Tak, tak jak żona Lota, ona wyszła. Ona nie pozostała w Sodomie, ona opuściła Sodomę. Ale w pewnym momencie coś w niej się zatrzymało. Ale w pewnym momencie nastąpiła w niej zdecydowanie negatywna decyzja. Odwrócę się, nie pójdę do przodu, pozostanę, zatrzymam się. Tak jak gdyby żałowała, że wyszła, odwróciła się, no i zamieniła się w słup soli. Żal jej było tego, co zostawiła. Żal jej było tego, co pozostawiła za sobą i w tej sytuacji zamieniła się w słup soli. I bracia i siostry, to jest dla każdego z nas przestroga. Dzięki Bogu za to, że dał nam Pan łaskę, że wyszliśmy, że się nawróciliśmy. Wyszliśmy z tego świata, nawróciliśmy się, idziemy za Panem. Ale pamiętajcie, każdemu z nas, jeśli nie będziemy czuwać, może się zdarzyć to samo, co się zdarzyło żonie Lota. Że w pewnym momencie możemy się zacząć odwracać ku ginącemu światu, ku Sodomie i Gomorze, ku temu miejscu, z którego nas Pan wyprowadził. Zapytacie, czy rzeczywiście takie przypadki mogą się zdarzyć, żeby ktoś, kto poznał Pana, ktoś, kto doświadczył Jego dobroci, Jego łaski, ktoś, kto się przekonał, że Bóg jest dobrym Bogiem? Czy rzeczywiście takie przypadki mogą nastąpić? No, zapytajmy żonę Lota. I jak gdyby Bóg postawił ją jako ten znak ostrzegawczy, że to się może zdarzyć. Ona też wyszła. Ona była, najpierw doświadczyła tak wiele w swoim życiu. Doświadczyła cudu, widziała cud na własne oczy. Jak zarażeni zostali wszyscy mieszkańcy Sodomy i Gomory. Żyła, można by powiedzieć, z mężem, z Lotem, wierzącym Lotem przez wiele, wiele lat. Tak, doświadczała, co to znaczy być u boku człowieka, który wyszedł kiedyś z swoim wujem i który doświadczał, czym jest Bóg, kim jest Bóg, jak dobrym jest Bóg. Ale to wszystko jak gdyby zostało przekreślone, ponieważ odwróciła się, by zobaczyć Sodomę, ginącą Sodomę i Gomorę. A więc czy to się może zdarzyć? Może się zdarzyć. Dlatego Biblia mówi, czuwajcie. Czuwajcie i jeszcze raz czuwajcie. Czuwajmy, żeby przypadkiem nie pozwolić sobie na to, na taką postawę, jaką reprezentowała żona Lota, która się odwróciła. Ja nie mogę tego zrozumieć. Jak to jest możliwe, że po tylu doświadczeniach, jakie miała ta kobieta za sobą, że po tak wyraźnej przestrodze kierowanej przez aniołów, ona wszystko wiedziała, absolutnie wszystko wiedziała. powiedziano jej, że Sodoma będzie zniszczona. Ona wszystko wiedziała, mało. Było jej i jej mężowi pokazane nawet miejsce, gdzie ma szukać schronienia. Jak to jest możliwe, że widziała cud na własne oczy? Widziała tych starych i młodych, oślepionych, widziała cud. A mimo to, zauważcie, nie zdobyła się na tyle zaparcia, na tyle odpowiedzialności, żeby się nie odwrócić. Odwróciła się. A więc czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Dlatego Biblia powiada, przypominajcie sobie żonę Lota. Pamiętajcie o żonie Lota. Wspominajcie żonę Lota. Nie możemy doszukać się w niej pozytywów, dobrych cech, na które moglibyśmy wskazać, na których moglibyśmy zabazować i powiedzieć, o, to się nam w postawie żony Lota podoba. I chyba też Bogu nie o to chodzi. Bogu chodzi o to, aby postawić ten znak, jaką jest żona Lota, jako ostrzeżenie. Jeśli ktoś by tak chciał postępować, to może się z nim stać, tak jak się stało z żoną Lota. I teraz, jeszcze raz zadam to pytanie, do jakich ludzi, albo inaczej mówiąc, do ludzi, w jakim okresie żyjących Pan Jezus kieruje tę przestrogę, ten nakaz, aby pamiętali o żonie Lota? Do tych, którzy żyją u kresu dni. Do tych, którzy żyją tuż przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Bo tutaj jest wyraźnie powiedziane, że a więc jest to jak gdyby wplecione, jest to jak gdyby wstawione w mowę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. I ni stąd, ni zowąd nagle pamiętajcie o żonie Lota. Bo kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, to jedna osoba, jak Lot, zostanie wyprowadzona, a druga pozostanie. Bo jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A więc Jezus, mówiąc o swoim powtórnym przyjściu, mówiąc o czasie ostatecznym, ostrzega nas. Ostrzega wierzących, żyjących w okresie ostatecznym, żeby się przypadkiem nie zamienili w słup soli. Zresztą do nas, żyjących w przededniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa, odnoszą się też inne słowa. Słowa z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału, gdzie Pan Jezus powiada, że zanim nastąpi Jego powtórne przyjście, to oziębnie, najpierw powiada, że rozmnoży się nieprawość, tak jak w Sodomie i Gomorze, a potem ta rozmnażająca się nieprawość spowoduje, że oziębnie miłość wielu. I ci, którzy oziębną, no, staną się jak słup soli. Oni nie wejdą. Oni nie będą mogli wejść. Będą tragicznymi świadkami. Będą tragicznym świadectwem. Doprawdy tragicznym świadectwem, że ratunek był tak blisko. Było im ukazane miasto zbawienia, było jej ukazane miasto ucieczki. Ratunek był tak blisko, a tylko nieodpowiedzialność, a tylko lekkomyślność spowodowała, że do tego miasta ochrony, zabezpieczenia nie weszła żona Lota. I także to może dotyczyć nas. Dlatego jeszcze raz powiadam, to do nas jest skierowane to słowo, to do nas Pan kieruje, abyśmy czuwali, abyśmy poprzez lekkomyślność nie zamienili się w słup soli, zimny, obojętny słup soli. Wspomnijcie, pamiętajcie żonę Lota. A więc pamiętajmy o żonie Lota. A jeszcze ta myśl, raz jeszcze chciałbym podkreślić, bo ciągle istnieją dewagacje, rozważania teologów, czy Kościół wejdzie do wielkiego ucisku, do tych strasznych rzeczy, które się będą działy, o czym mówi Biblia, kiedy powstanie Antychryst, kiedy świat zacznie się palić od różnego rodzaju ucisków. Czy Kościół pozostanie i będzie przez ten straszliwy ogień przechodził, czy nie? I choćby te dwa wydarzenia mnie przekonują, choć to są symboliczne tylko wydarzenia, że zanim przyjdzie ten straszliwy dzień sądów na tę ziemię, to święci, to Kościół, to Noe, to Lot zostaną wyprowadzeni, zostaną zabrani. A dopiero wtedy to się zacznie dziać. Dlatego podkreśliłem, gdybyśmy czytali jeszcze raz dzisiaj 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to tam byśmy się jeszcze raz doczytali, że aniołowie powiedzieli do Lota: słuchaj, pośpiesz się, bo my nie możemy dokonać sądu, dopóki ty tutaj jesteś. Dopóki ty jesteś w Sodomie, my nie możemy spuścić ognia z nieba. Dopiero wtedy, jak ciebie wyprowadzimy, jak ty się stąd oddalisz, będziemy mogli spuścić ogień na tę ziemię. I to samo moglibyśmy powiedzieć i o przebywaniu Kościoła na tej ziemi. Dopóki Kościół na tej ziemi przebywa, dopóki święci na tej ziemi są, dopóki nie zostaną stąd zabrani, Bóg powstrzymuje swoje sądy. Ale przyjdzie taki czas, że święci zostaną zabrani, Kościół zostanie zabrany, a wtedy ziemia zostanie nawiedzona straszliwymi konsekwencjami za zohydzenie jej. W innym tłumaczeniu, w katolickim tłumaczeniu, które czytam, które mam, to jest tam napisane, jest w wielu przypadkach napisane, że ziemia wypluła tych, którzy grzeszyli, bo nie mogła już znosić ich chodzenia po niej. A więc ziemia się jak gdyby z nimi w pewnym sensie także rozprawiła. A więc przyjdzie taki czas, że Bóg zabierze swój Kościół, a wtedy na ziemi zaczną się dziać rzeczy związane z sądem. Co więc w tej sytuacji robić? Czuwać. Być gorliwym, czuwać i oczekiwać na powtórne przyjście Pana. No więc na dzisiaj może tyle, a następnym razem będziemy kontynuować rozważanie kolejnych rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej, a mianowicie rozdziału 20, a głównie się skoncentrujemy na rozdziałach następnych, na rozdziale 21. Jeśli więc mógłbym mieć do was, bracia i siostry, jakieś oczekiwanie od was, czy jakąś prośbę do was, to prosiłbym, abyście sobie w domach odświeżyli, przypomnieli to, co jest zapisane w rozdziale 20 i rozdziale 21. Dlatego, że nie będziemy mogli czytać w całości tych rozdziałów, a dobrze by było, żebyśmy mogli wiedzieć, co w nich jest napisane, bo kiedy będziemy omawiać te rozdziały, to żebyśmy wiedzieli, że to jest w tych rozdziałach napisane. A głównie skoncentrujemy się, kochani, na następnej godzinie biblijnej na wydarzeniach związanych z Hagar i jej synem Ismaelem oraz Izaakiem i jego matką Sarą. A więc to będzie główny temat naszego rozważania i w związku z tym przeczytajcie sobie rozdział 20 i rozdział 21. A kończąc jeszcze raz apeluję, przemyślcie, czy warto wchodzić w ślady żony Lota. Czy ktokolwiek z nas chciałby znaleźć się w jej pozycji, tak blisko celu, jak śpiewamy w jednej pieśni, a jednak nie doszła. W połowie się zatrzymała i stąd wynika jej tragedia. Tak była blisko, miała możliwość, a jednak z tej możliwości ostateczności nie skorzystała. Z powodu swojej lekkomyślności, z powodu swojej nieodpowiedzialności. Bóg chce nas wyprowadzić, tak jak wyprowadził Noego, Bóg chce nas wyprowadzić, tak jak wyprowadził Lota, ale czasami przez naszą nieostrożność, nieodpowiedzialność możemy pozostać w połowie drogi, zamienieni w słup soli. Dlatego Biblia powiada, pamiętajcie o żonie Lota. W jej życiu tak się stało, to samo może się stać i w naszym życiu. bracie Marku.